Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. Półki apteczne dosłownie uginają się pod coraz to nowszymi preparatami probiotycznymi. No i w zasadzie to zainteresowanie tworzeniem probiotyków wynika z faktu toczących się w ostatniej dekadzie intensywnych badań nad mikrobiotą jelitową. No bo zaczynamy coraz bardziej rozumieć, że dbałość o równowagę w jelitach może się przekładać na zdrowie całego naszego organizmu, od wspierania odporności, no bo jelita to w końcu takie nasze centrum immunologiczne, po support dla układu nerwowego i support, mówiąc kolokwialnie, także dla naszych emocji. Jednak kluczowe w tym wszystkim jest to, aby probiotykoterapia, która jest uzupełnieniem diety, a nie odwrotnie, nie była przypadkowa, prowadzona na zaś czy na w razie czego, ale w konkretnie uzasadnionych sytuacjach. No i tu pojawia się pytanie, jak poruszać się po tym obszarze racjonalnie, w jakich sytuacjach rzeczywiście warto sięgać po probiotyki, bo o to bardzo często mnie pytacie. I czy da się to robić w sposób mądry i celowany? I czy w ogóle istnieją jakieś oficjalne papiery od stanowisk eksperckich na temat właśnie włączania probiotykoterapii? No i w dzisiejszym odcinku rozmawiam z doktor habilitowaną nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dominiką Maciejewską-Markiewicz, która jest adiunktem w Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. I głównym tematem badań Dominiki są bioaktywne związki lipidowe oraz szeroko pojęte zdrowie jelit i właśnie zagadnienia związane z mikrobiomem. Dominika uczestniczyła w badaniach klinicznych związanych z nutrigenomiką, restrykcjami kalorycznymi oraz przesiąkliwością jelit czy probiotykoterapią. No i też jest współautorką bardzo ciekawego kursu, kompleksowego kursu probiotykoterapii klinicznej, który stworzyła wraz z profesor Karoliną Skonieczną-Żydecką i dr Mają Czerwińską, które zresztą już u mnie gościły i też rozmawiałyśmy na temat osi mózgowo-jelitowej czy wsparciu żywieniowym w onkologii. Też odsyłam Was do tych odcinków, bo były niezwykle ciekawe. Link do kursu zostawiam Wam w opisie odcinka, gdybyście byli zainteresowani, a teraz zapraszam Was do odsłuchu dzisiejszej rozmowy, w moim odczuciu bardzo praktycznej i napakowanej wiedzą. Zapraszam. Cześć Dominika.
Cześć Zosiu, witam wszystkich.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś u mnie, bo już dawno chciałam porozmawiać o takim praktycznym ujęciu kwestii probiotykoterapii celowanej. Dużo dzisiaj mówi się o probiotykach, o ich stosowaniu w różnych obszarach zdrowotnych. No i właśnie, dlaczego my dziś tak ochoczo sięgamy po te probiotyki?
No właśnie, właściwie to warto tutaj zacząć od tego, że jakby sama idea stosowania probiotyków to była taka odpowiedź na to nasze coraz bardziej jałowe środowisko. Na stosowanie tych wszystkich środków, które mają zapobiegać namnażaniu bakterii, wirusów, środków dezynfekcyjnych. I faktycznie to środowisko stało się w porównaniu z tymi poprzednimi okresami w życiu człowieka trochę takie bardziej jałowe. No i probiotyki miały być taką odpowiedzią na to, że my właściwie musimy cały czas dostarczać taki nowy materiał budulcowy, utrzymywać ten nasz mikrobiom w homeostazie, bo tak naprawdę pamiętajmy o tym, że bardzo wiele na przykład szczepów bakteryjnych, które znajdują się w naszym przewodzie pokarmowym, na początku na przykład Lactobacillus plantarum, on po prostu bytował sobie na roślinach i my sobie z tymi roślinami taki szczep zjadaliśmy, a teraz jakby wiadomo, że żywność, którą dostarczamy, no tam już jakby nie ma mowy o takim naturalnym dostarczaniu bakteryjnym, więc probiotyki miały być taką odpowiedzią właśnie dla takiego zdrowego człowieka na utrzymanie takiego status quo, jeżeli chodzi o nasz mikrobiom, tak? Takiego lekkiego wzbogacenia, takiego dostarczania tych prawidłowych dla nas szczepów bakteryjnych. Ale okazało się faktycznie, że probiotyki bardzo pomagają w różnych jednostkach chorobowych i właściwie od tego momentu zaczęto zastanawiać się nad mikrobiomem i tym takim połączeniem mikrobiomu z różnymi jednostkami chorobowymi i czy stanami patologicznymi.
No i też w zasadzie, wiesz, tak jak sobie myślę w pierwszej kolejności, myślę, że większości z nas probiotyk kojarzy się z czymś, co bierzemy osłonowo do antybiotyku. A jak już dzisiaj wiemy na podstawie wielu badań, że tak naprawdę, ja wiesz, lubię mikrobiotę nazywać takim health universe, czyli takim zdrowotnym wszechświatem, bo tak naprawdę gdzie się nie obejrzymy, tam de facto istnieje ścieżka i połączenie pomiędzy mikrobiotą, a nie wiem, osią jelitowo-mózgową, osią jelita płuca, czyli ten aspekt odpornościowy. No i generalnie ta dobrze wyhodowana, mówiąc kolokwialnie, mikrobiota, ona też ma wpływ i na tak naprawdę funkcjonowanie naszej bariery jelitowej, na zabezpieczanie nas też przed rozwojem ogólnoustrojowego stanu zapalnego, a więc de facto to też jest w pewien sposób jeden z czynników kluczowych w kontekście zapobiegania chorobom o podłożu zapalnym, prawda?
No tak jak najbardziej, my właściwie się dopiero tego uczymy, bo zauważ, Zosiu, że też jest trochę tak, że my mówimy o bakteriach w kontekście mikrobiomu, bo bakterie najlepiej poznaliśmy do tej pory. My nic nie mówimy o wirusach, które jakby nie należą do świata ożywionego, więc ciężko powiedzieć, czy one mogą być dla nas jakimikolwiek komensalami. Natomiast może tak, badania na przykład na zwierzętach wskazują na to, że na przykład niektóre wirusy przyczyniają się na przykład do rozwoju, prawidłowego rozwoju zarodka. My nic nie wiemy o pasożytach. Pasożyty dla nas oczywiście z samej nazwy znowu są takie bardzo negatywne, tak? My mamy małą wiedzę o grzybach, a przecież grzyby to też również Saccharomyces może być jak najbardziej probiotykiem, prawda? Więc my tą wiedzę o mikrobiomie mamy nadal niewielką. Wydaje nam się, że już znajdujemy te połączenia i one są jakby coraz bardziej dla nas widoczne, ale jednak cały czas jest to duży dla nas znak zapytania i faktycznie te najnowsze badania coraz częściej pokazują, że ten mikrobiom ma znaczenie w bardzo, bardzo, bardzo wielu różnych chorobach, a właściwie już teraz można się pokusić o takie stwierdzenie, że jest przynajmniej małą cegiełką, może nie w patogenezie, ale w takiej progresji albo na przykład w jakimś gorszym przejściu prawie każdej choroby, tak? Bo tak jak powiedziałaś, tutaj mamy bardzo duży już, to jest bardzo dobrze zbadane, że ten mikrobiom ma bardzo duży wpływ na ten nasz układ immunologiczny. A wiadomo, że jakby zwiększony stres oksydacyjny czy aktywacja tego układu immunologicznego w żadnej jednostce chorobowej nie jest aspektem pozytywnym. Taka oczywiście taka zbyt mocna czy dla nas taka niekorzystna aktywacja układu immunologicznego. Więc tak, jak najbardziej, to jest jakby my się cały czas o tym uczymy, ale wiemy, że to ma ogromny wpływ, dlatego też może te probiotyki są taką odpowiedzią na to, że my byśmy chcieli ten nasz dobrostan chociaż troszeczkę poprawić. A wydaje mi się, że też warto wspomnieć o tym, że są takie troszeczkę dwa zdania, jeżeli chodzi o specjalistów, jeżeli chodzi o probiotykoterapię, że jedni uważają, że faktycznie warto prewencyjnie, a drudzy uważają, że prewencyjnie nie do końca. Ja zawsze mówię, że to zależy też od sytuacji, bo na przykład nie jestem fanką podawania zupełnie tak bardzo, bardzo małym dzieciom, na przykład noworodkom już podajemy te probiotyki od pierwszego dnia życia. Ja taką fanką de facto nie jestem. Nie ma też takich wskazań po jakimś cesarskim cięciu, czy jeżeli mama nie karmi piersią, nie ma takich wskazań i my tego nie widzimy w badaniach, że pomimo tego, że w internecie znowu znajdziemy ogromne ilości bardzo dziwnych wypowiedzi i dziwnych informacji, to takich wskazań nie ma. Natomiast wiemy, że w przypadku tego okresu, gdzie zaczynają się kolki, probiotyki bardzo mogą pomóc. Więc naprawdę warto ich używać, to jest bardzo dobre narzędzie, ale jednak z głową, bo też my do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy na przykład taka profilaktyczna probiotykoterapia powinna mieć miejsce. Z drugiej strony środowisko, w jakim żyjemy, no powoduje, że wiele z nas, bo ja jestem też takim przykładem osoby, która ma co jakiś czas właśnie takie objawy zespołu jelita drażliwego i ja do końca sama nie wiem, z czego one wynikają. Ja absolutnie okresowo muszę przyjmować probiotyki, bo po prostu dużo lepiej się po nich czuję. Są osoby, które muszą przyjmować te probiotyki faktycznie cały czas, żeby nie mieć tych objawów żołądkowo-jelitowych, co prawdopodobnie wynika po prostu też z naszego środowiska, a ono jakby się, nie ma co się oszukiwać, nie poprawi. Mhm. Też ciężko nam jest jakby przewidzieć to, czy faktycznie ta probiotykoterapia na przykład prewencyjna powinna być w jakiś sposób ciągła. My tego nie wiemy, ale ja zawsze powtarzam moim studentom taką jedną rzecz, że ciężko jest tutaj cokolwiek wyprzedzić, bo nawet dane toksykologiczne a propos na przykład zanieczyszczeń żywności, to mamy sprzed 10-20 lat. Jak to się w ciągu miesiąca może zmienić, prawda? Więc jakby to nadal jest znak zapytania, ale faktycznie te probiotyki coraz częściej widzimy w gabinetach, coraz częściej widzimy w badaniach, że jest no, ogromna liczba osób, które te probiotyki zażywają i jakby między innymi dlatego, że to łagodzi różne objawy ze strony układu pokarmowego, ale również, no nie tylko ze strony układu pokarmowego, bo ty też bardzo dobrze wiesz, Zosiu, bo też jesteś specjalistką właśnie od tego układu bardziej nerwowego, że tam też ta probiotykoterapia ma duże zastosowanie, prawda?
To znaczy, to jest clue o tym, o czym ty powiedziałaś. Ja też zawsze staram się to podkreślać, że my tak naprawdę nie znamy długofalowych efektów stosowania jakiejkolwiek interwencji. To samo, wiesz, się tyczy suplementacji długofalowej. Więc ważne jest to, żeby gdzieś tam bazować na tych danych naukowych, zaufanych źródłach wiedzy i ekspertach. No i właśnie tutaj też w oparciu o te stanowiska ekspertów, które też w kontekście probiotyków się pojawiają, o czym mam nadzieję też sobie dzisiaj pogadamy. Ale wiesz co, tak mi przychodzi teraz do głowy myśl związana z tym, dlaczego mamy dzisiaj, wiesz, zaburzenia mikrobioty. Myślę, że fajnie jest to też zebrać w pigułę, no bo tak jak mówisz, nasze otoczenie, środowisko zmienia się. Mamy do czynienia trochę z innym typem diety. Ostatnio czytałam takie badanie, które pokazało, że właśnie uszczupla się nasz mikrobiom pod kątem tych szczepów, w zasadzie mikrobiota, pod kątem tych szczepów, które są odpowiedzialne za rozkładanie celulozy, a więc błonnika. I tutaj widzi się ewidentnie, że właśnie to uprzemysłowienie, same trudne słowa dzisiaj, nie sprzyja dobrostanowi mikrobioty. Więc właśnie, no co dzisiaj sprawia, poza tą dietą, że my mamy gdzieś tam te problemy z zaburzeniami mikrobioty jelitowej i jak to może rzutować na nasze zdrowie ogólne?
No właśnie, to tak już nawiązując do tej wcześniejszej wypowiedzi, no to niestety to środowisko bardzo mocno, które my modyfikujemy bardzo szybko, bardzo negatywnie, bo my nawet nie jesteśmy w stanie się do niego przyzwyczaić, te zmiany są tak szybko zachodzą. Wiadomo, że zanieczyszczenie powietrza, które w Polsce jest bardzo powszechne, jednak właściwie prawie w każdym rejonie, no może oprócz Zosia twojego rejonu, bo twój rejon jest zawsze na zielono.
U nas jest jednak gorzej.
Twój jest zawsze na zielono.
Gdańsk pozdrawia.
Tak, oprócz twojego jest to naprawdę ogromny problem i wiadomo, że zanieczyszczenie środowiska bardzo mocno wpływa na rozwój dysbiozy. Wiadomo, że już abstrahując od tego, że my stosujemy antybiotyki w procesie leczenia naszego, bo jakby to jest dla nas coś, co my musimy zrobić, żeby zachować dobrostan i po prostu często przeżyć przy zakażeniach bakteryjnych. Więc ja w ogóle tą kwestię już pominę, ale co roku ze studentami u nas w katedrze wykonujemy takie badania, które takie zwykłe ćwiczenia na technologii żywności tutaj dziewczyny wykonują ze studentkami i one pokazują, ile mamy różnych antybiotyków w mleku. I szczerze mówiąc, to chyba w tamtym roku ja w ogóle byłam taka bardzo, bardzo zadowolona, bo pierwszy raz to w ogóle wyszło w normie. I pamiętajmy o tym, że to nie są antybiotyki takie lekkie, czyli antybiotyki, które działają na przykład na jedną grupę bakteryjną, tylko to zawsze są antybiotyki bardzo szerokiego spektrum. Więc tego z żywnością dostarczamy bardzo, bardzo dużo. I my nie jesteśmy w stanie od tego uciec, prawda? Bo jeżeli zagłębimy się, jakby ja jestem tutaj, jakby zajmuję się naukowo tym mikrobiomem i tymi zależnościami, głównie w kontekście człowieka, ale czasami dochodzą nas z różnych konferencji, czy możemy poczytać na różnych portalach naukowych, na przykład polecam The Scientist, bardzo ma fajny portal, to też jest wydawane czasopismo. I tam na przykład też dostajemy takie różne sygnały ze świata zwierząt, że naprawdę jest bardzo źle, bo populacje jakby zwierząt związane właśnie z tymi zanieczyszczeniami, również między innymi zanieczyszczenia pestycydami, które bardzo mocno wpływają na nasz mikrobiom, też się do tego bardzo mocno przyczyniają. Jakby to ma ogromny wpływ, nie tylko oczywiście na mikrobiom, na cały organizm, ale ten mikrobiom, ponieważ jest to zazwyczaj, ta droga wchłonięcia jest często przez przewód pokarmowy, jest na takiej pierwszej niestety linii. I przez to wszystko, już i tak jak wspomniałaś, oczywiście to już, to, co prawda to jest czynnik modyfikowalny, bo ja teraz mówię o tych czynnikach, których modyfikować nie możemy. No bo wszyscy wiesz dobrze, Zosiu, że przeprowadzić do Gdańska się nie mogą. A nawet jakby chcieli, to pewnie by było znowu takie zaludnienie, że, tak. Że jakby miałby to efekt odwrotny. Więc my nie jesteśmy w stanie zmodyfikować bardzo miejsca, w którym żyjemy. Możemy oczywiście walczyć o to, żeby było lepiej, ale walczymy, jakby to jest bardzo nadal, to są bardzo małe kroki w stosunku do tego, jak bardzo się to pogarsza. Więc mamy mnóstwo tych czynników niemodyfikowalnych, które będą do tego predysponowały, że po prostu ten mikrobiom będzie bardziej rozwijał te cechy dysbiotyczne. Mamy czynniki, które możemy modyfikować, czyli na przykład dieta, czyli na przykład ten błonnik, tak? My tego błonnika faktycznie dostarczamy bardzo, bardzo mało. Ja trochę się tak przyglądam temu, co się dzieje w social mediach i bardzo wiele osób, które prowadzą bardzo zresztą fajne kanały, gdzie gotują, ogromny nacisk kładą na białko, że to jest produkt wysokobiałkowy. I ja tak się zastanawiam, bo tak naprawdę w diecie Polaków to my jemy bardzo dużo białka. My właściwie się przebiałczamy. Oczywiście to białko trzeba dostarczyć, wiadomo, jak najbardziej, ale ten przeciętny Polak głównie je mięso. I tego białka i tłuszczu dostarcza ogromne ilości. Natomiast jeszcze właśnie to jest też takie, wtedy ma takie, ja bardzo często na przykład spotykam się u takich właśnie zwykłych ludzi, że oni faktycznie oglądają te social media i oni sobie na przykład do obiadu, który ma 200 gram kurczaka, wezmą na przykład skyr wysokobiałkowy, żeby mieć więcej białka. I niestety jakby ludzie nie potrafią też tych informacji filtrować zupełnie, absolutnie. I niestety ta dieta nie jest po prostu dobrze modyfikowana. Nawet czasami, jeżeli człowiek coś by chciał zmienić, to faktycznie tego błonnika jest bardzo mało. Uprzemysłowienie diety jest teraz bardzo, bardzo wysokie, bo my po prostu nie mamy czasu. No i faktycznie ta nasza dieta jest teraz jaka jest i my trochę jesteśmy, tak jak mi się wydaje, właśnie w Stanach Zjednoczonych, było tak wcześniej, teraz jest troszeczkę tak u nas. Wiemy, jak to się tam skończyło i no jakby łatwo jest to też przełożyć na naszą populację, więc jakby mamy też wzrost nadwagi, otyłości, takiej po prostu związanej z brakiem aktywności fizycznej, z brakiem tej prawidłowej diety, co też bardzo odbija się na tym naszym mikrobiomie i teraz też dużo osób się zastanawia, czy dysbioza jest przyczyną czy konsekwencją na przykład otyłości. To jest na takiej zasadzie, mi się wydaje, że tak naprawdę to u części osób, które mają jakieś bardziej podłoże genetyczne, dysbioza może powodować, może być cegiełką w otyłości, ale z drugiej strony jakby cały ten panel otyłościowy wpływa również na dysbiozę, więc zawsze to jest taka jakby autostrada dwukierunkowa. Także mamy...
Ale to też co mówisz, że właśnie ta dysbioza, czyli zaburzenie ilościowe, jakościowe w obrębie mikrobioty, to są te zaburzenia powodowane między innymi przez właśnie styl życia, te modyfikowalne czynniki, dietę, aktywność fizyczną, siedzący tryb życia, nie wiem, przyjmowane leki, więc tutaj ta nadmierna farmakoterapia, która gdzieś tam bardzo często ordynowana jest na własną rękę, bo nie mówimy tutaj o farmakoterapii ze wskazań, ale o takiej farmakoterapii na własną rękę, też będzie wpływała na zakłócenia mikrobioty jelitowej. O tak, tym też, to też warto podkreślać, żeby gdzieś tam jednak zachować ten rygor stosowania leków i nie nadużywać ich, bo niestety dużo leków jest dostępnych bez recepty i w naszym odczuciu nic nam się nie stanie, natomiast nasza mikrobiota na pewno odczuje tutaj skutki stosowania różnych specyfików, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków tak zwanych osłonowych z grupy inhibitory pompy protonowej. Więc tutaj warto mieć tego świadomość, że to nie pozostaje obojętne dla także naszej mikrobioty jelitowej, ale chciałam jeszcze Cię zapytać o jedno. Ta dysbioza, te zaburzenia mikrobioty, jak się może ta dysbioza objawiać? Bo nam się to często kojarzy, wiesz, z bólem brzucha, wzdęciami. No ale jak dzisiaj już wiemy, mikrobiota to nie tylko przewód pokarmowy i paradoksalnie to jest połączenie z wieloma topograficznie odległymi obszarami, narządami. Więc jak ta dysbioza de facto może się objawiać u nas?
No właśnie z tymi objawami to są takie objawy bardzo trudne, bo właściwie w ogóle nie ma takiej jednostki chorobowej jak na razie dysbioza, bo jak ona będzie, to możliwe, że właśnie będzie szersza dostępność probiotyków jako leków. Bo mamy kilka probiotyków, które spełniają wymogi leków, jeżeli chodzi o produkcję, ale ich jest naprawdę niewiele na rynku. Ale to wynika też z tego, że jakby dysbioza nie jest jednostką chorobową. My nie jesteśmy w stanie też dobrze jej tak naprawdę diagnozować. I to jest nadal w fazie jakichkolwiek badań naukowych. My wiemy, że jak ktoś jest zakażony Clostridium difficile, to faktycznie trzeba mu podać antybiotyk, bo to jest zagrożenie życia i tam jest na pewno dysbioza i ten przerost bardzo negatywny. Natomiast w takim przypadku właśnie, jeżeli byśmy mieli mówić o zdrowym mikrobiomie, to też jest taka bardzo trudne zagadnienie. Więc tak jak wspomniałaś, my o dysbiozie najbardziej mówimy jednak w kontekście objawów. Mhm. Nikt nie będzie tutaj robił badań mikrobiomu, bo nikt też tak naprawdę jeszcze do końca nie potrafi ich interpretować, gdzie jest ta norma, gdzie nie. Mamy trochę organizmów markerowych, my wiemy trochę, że jeżeli mamy jedną grupę większą, drugą mniejszą, to coś jest nie tak. Natomiast my głównie postrzegamy dysbiozę w kontekście bardziej jednak objawowym. I tutaj mogą być objawy bardzo różne. Takimi klasycznymi to są objawy ze stronu pokarmowego, które bardzo często jednak występują nawet w takiej nie do końca zauważalnej ilości, bo tutaj może tak jeszcze taką powiem anegdotę. My bardzo długo robiliśmy badania z profesor Stachowską na Woodstocku, chyba przez 4 czy 5 lat jeździliśmy i zbieraliśmy ankiety na naszej młodej populacji. Było to dosyć trudne, chociaż faktycznie dużo osób bardzo chętnie nam, mieliśmy taką ankietę jednego roku, kryteria rzymskie, to na pewno widziałaś, to jest po prostu ogromna, żmudna ankieta, która ma za zadanie zdiagnozowanie IBS-u i innych takich różnych historii właśnie związanymi z jelitami. I co wyszło, tak bardzo, bardzo prosto podsumowując, że 20% populacji naszej, faktycznie takiej młodej, bo to przecież młoda populacja, ma problemy żołądkowo-jelitowe. I ja tak na przykład, jak chodziłam po tym polu i zbierałam te dane, ludzie sobie czytali tą ankietę i dochodzili do takiego pytania a propos częstości wypróżnień. I to była standardowa odpowiedź. Ja w ogóle nie sądziłam, ja nie miałam po prostu wcześniej świadomości, że faktycznie ktoś może tak to rozumieć. Jeżeli ktoś wypróżnia się więcej niż raz dziennie, czyli zazwyczaj 2 i 3, co jest bardzo częstym standardem, to przekonanie jest takie, że to jest okej, bo ma szybką przemianę materii.
Okej.
Tak, za pierwszym razem wydawało mi się to, że to faktycznie jest dosyć ciekawe spostrzeżenie i tak by można było sobie to logicznie wytłumaczyć. Natomiast tych odpowiedzi było bardzo, bardzo dużo. I okazuje się, że jeżeli chodzi o tą częstość wypróżnień, to niestety ona jest dużo, dużo częstsza niż powinna być w normie. Więc my też mamy taki trochę problem, bo to nie jest... My po prostu o tym też nie wiemy, tak? Mhm. Osób myśli, że to jest normalne, że jeżeli oni zjedzą coś takiego innego, to mają od razu wzdęcia. Jakby i my też naszym zadaniem jest właśnie wytłumaczenie, że to nie jest norma, tak? To nie jest norma, że po obiedzie, nawet takim bardziej obfitym obiedzie, my leżymy z wzdęciami, tak jakbyśmy byli w 9 miesiącu ciąży. To nie jest norma. To nie jest norma, że wypróżniamy się więcej niż raz dziennie, czyli 2 albo 3. To też nie jest norma, że nie chodzimy do toalety tydzień. Więc jakby tych objawów dysbiotycznych jest dosyć sporo, a my w ogóle nie mamy pojęcia, że nie kojarzymy je z dysbiozą. Ale to tylko objawy ze strony żołądkowo-jelitowej, gdzie faktycznie można to już bardziej skojarzyć z dysbiozą. Mamy jeszcze też objawy skórne bardzo często, bo te jelita bardzo często się manifestują na skórze i można interwencją jelitową faktycznie tą skórę często poprawić. Mamy obniżenie odporności. Mamy również gro niedoborów, tak? No, taki najbardziej klasyczny niedobór żelaza, jak mamy problemy z wchłanianiem, od razu nam ta morfologia jak najbardziej leci. To mogą być również takie objawy jak migreny, które zupełnie nigdy nikt nie jest w stanie ani wytłumaczyć, ani z drugiej strony nie jest w stanie udowodnić, że ma to jakiś skutek, a jednak ta interwencja jelitowa w jakiś sposób pomaga. Czyli te objawy mogą być bardzo, bardzo różne. Ale bardzo często przynajmniej częściowo również towarzyszą te objawy żołądkowo-jelitowe, chociaż trochę. Tak jak mówię, no tam zdecydowana większość nie miała pojęcia, te 20% młodych ludzi nie miało pojęcia, że ma jakiekolwiek problemy.
Bo dużo.
Bo u nich to praktycznie, odkąd oni pamiętają, tak było.
Mhm. To znaczy, wiesz, to też, co mówisz, jest takim trochę znakiem naszych czasów, bo my też dzisiaj wiemy, że to, co się dzieje w przewodzie pokarmowym, może być pokłosiem tego, co się dzieje w głowie i odwrotnie. Czyli znowu ośnie mózgowo-jelitowa, to, że nie wiem, przy zespole jelita nadwrażliwego ten stres odgrywa ogromną rolę, jest skorelowany z występowaniem objawów ze strony przewodu pokarmowego właściwie. Więc tutaj no, jest o czym mówić, ale przychodzi mi na myśl teraz temat związany z modulacją tej mikrobioty, no bo dzisiaj już mamy pewne narzędzia, które są nam w stanie pomóc modulować, mówiąc kolokwialnie, zmieniać trochę to mikrośrodowisko tej naszej społeczności jelitowej. No i teraz tutaj wyłaniają się probiotyki. No i w ostatniej, zwłaszcza dekadzie, no dużo się mówi o probiotykach, wiesz, no każdy chce je brać, ale w sumie nie wie właśnie po co, jakie w sumie ma brać te probiotyki. I myślę, że tutaj warto jest to trochę wygładzić, dlatego że tak jak powiedziałyśmy, ta probiotykoterapia taka od czapy też nie jest dobrym rozwiązaniem. Więc zacznijmy od początku. W jakich sytuacjach rzeczywiście ta probiotykoterapia może mieć sens? Czy mamy już jakieś wytyczne pod kątem, nie wiem, stosowania danego szczepu probiotycznego w konkretnym problemie zdrowotnym? Jak to w ogóle wygląda od tej strony takiej naukowo już klinicznej?
Trochę tych wytycznych mamy. One się co jakiś czas pojawiają, bo tych badań faktycznie jest bardzo dużo. W ogóle zainteresowanie tym mikrobiomem i takimi prostymi modyfikacjami, bo tak naprawdę probiotykoterapia to jest bardzo prosta modyfikacja, bo to jest podanie po prostu dobrze zrobionego probiotyku doustnie i to jest wszystko. Mamy też inne modyfikacje, na przykład przeszczep mikrobiomu, co jest już bardziej, prawda, skomplikowane. Możemy też modyfikować jakby mniej, ja tak mówię, na przykład podawać maślan, który jest bardziej takim plastrem dla jelit. Możemy, mamy też kolostrum, który też ładnie modyfikuje nam, goi nam te jelita, to też w naszych badaniach wychodzi. No ale tutaj, jeżeli chodzi o probiotykoterapię, to jest taka bardzo fajna, prosta interwencja, która daje takie dobrze mierzalne, całkiem ciekawe efekty. Dlatego faktycznie ten świat naukowy przez te ostatnie 10 lat, jak mówiłaś, to bardzo mocno przyspieszył, jeżeli chodzi o te probiotyki. I mamy tych badań już naprawdę sporo i pojawiają nam się naprawdę pierwsze wytyczne. One głównie takie wytyczne pojawiają się w kontekście chorób żołądkowo-jelitowych, bo nadal jakby my nadal jakby postrzegamy w takim kontekście już tych wytycznych probiotyki jako interwencję dla przewodu pokarmowego. Wiemy natomiast, bardzo wiele towarzystw ma już takie rekomendacje, że mogą wspomagać leczenie, na przykład w przypadku depresji, na przykład w przypadku różnych zaburzeń innych ze strony psychicznej czy ze strony układu nerwowego w ogóle, bo wiadomo, że na przykład choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera również, te jelita stanowią dosyć dużą cegiełkę w rozwoju choroby. Więc tak naprawdę mamy, ja jeszcze bym chciała tylko tutaj tak nadmienić, że same wytyczne pojawiają się wtedy, kiedy świat naukowy już jest o czymś przekonany. A przekonany jest wtedy, jak ma bardzo dużo badań dostarczonych. I ja tutaj na przykład też, my robiliśmy takie podsumowanie wytycznych, jeżeli chodzi o Światowe Towarzystwo Gastroenterologiczne, i tam nie ma takich dla nas oczywistych jednostek chorobowych, które powinny się znaleźć, które wiadomo, że te probiotyki działają i gro pacjentów je przyjmuje. Natomiast jak sobie spojrzymy w te bazy danych naukowe, to tam nie ma jakiejś super dużej liczby badań, więc ekspert, który recenzuje te wszystkie badania i decyduje o tym, czy włączamy to do wytycznych, czy nie, nie ma podstaw merytorycznych. Mhm. Bardzo często jakby to, że czegoś nie ma w wytycznych, to nie znaczy, że coś nie działa. Z drugiej strony, badania z probiotykami są trudne, bo wiesz, że szczepów mamy bardzo dużo. Mamy bardzo dużo firm, które produkuje te probiotyki. Mamy bardzo dużo, mamy probiotyki wieloszczepowe, jednoszczepowe, mamy symbiotyki, mamy teraz jeszcze postbiotyki. Więc jakby te wyniki są bardzo różne i mi się też troszeczkę wydaje, że dobór szczepu jest bardzo istotny i dobór też samego preparatu, bo jak my na przykład chcemy przeprowadzić badania kliniczne na uniwersytecie u siebie na jakiejś danej jednostce chorobowej, no to wiadomo, że ja sobie sama placebo i probiotyku nie zrobię, tak? Bo nie mam absolutnie żadnego bioreaktora, nie umiem tego robić i nawet bym tego nie chciała. Więc my musimy się zwrócić do firmy, która nam dostarczy na przykład taki probiotyk i placebo przede wszystkim, co jest też bardzo trudne, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale stworzenie placebo jest bardzo trudne, jest dla firmy w ogóle dużym obciążeniem finansowym.
Bo? Z czego to wynika?
To wynika z tego, że muszą zastopować produkcję bardzo często, jeżeli oni produkują dany, albo zamówić u swojego producenta, więc to musi być zastopowana linia, wyczyszczona, stworzony taki sam produkt, żeby on wyglądał tak samo, tak, o takich samych takich właściwościach. Takich organoleptycznych, tak, żeby jakby ta osoba, która dostaje to placebo, nie mogła specjalnie tego pomylić. To co prawda nie zawsze się tak udaje, bo na przykład w przypadku kwasów omega-3 to jest bardzo trudne.
Oj tak, 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 zapachowe tutaj aspekty bardzo odgrywają dużą rolę.
Tak, tak, my teraz właśnie też się przymierzamy do takich jednych badań nad łuszczycą i jakby ja już totalnie odpuściłam z tym placebo, żeby ono było totalnie identyczne, bo po prostu też tego się nie da zrobić i też jakby badania są na takich troszeczkę podobnych, ale nie takich samych, wiadomo, nie? Jeżeli chodzi o placebo. No ale w przypadku probiotyków można to jak najbardziej zrobić. Więc my musimy się zgłosić do takiej firmy, która zrobi nam taki probiotyk i placebo. No i jakby moim zadaniem jako naukowca jest dobór odpowiedniego szczepu, ale też dobór firmy, żeby po pierwsze gdzieś tam ten probiotyk nie stanowił zagrożenia dla pacjenta. Bo pamiętajmy, że...
Jakość, czyli znowu jakość.
Mhm. Jakość jest tutaj, mi się wydaje, gra największą rolę, bo probiotyki to jako żywe organizmy mogą przynosić geny oporności na antybiotyki i to jest bardzo duży problem. Ja już abstrahuję od tych zanieczyszczeń, które mogą być i bakteriami patogennymi, jakimiś innymi różnymi historiami. Natomiast jakby ta oporność na antybiotyki dla nas w XXI wieku to jest ogromne zagrożenie. Mhm. Taką probiotykoterapią, tymi probiotykami, jak ja to mówię, z firm krzak, czyli firm, które produkują wszystko na wszystko, to jakby no, ja nie jestem absolutnie pewna, bo oni też nie robią często takich analiz związanych właśnie z bezpieczeństwem produktu. Ja nie jestem pewna, czy podając taki probiotyk pacjentowi, to, że ja prowadziłam badanie i ono nie wyszło dlatego, że ten probiotyk nie zadziałał, że ten szczep nie zadziałał, czy po prostu tam nic nie było w środku. Mhm. I to jest bardzo duży problem w przypadku suplementów, Zosia, no ty jesteś farmaceutą, to ty dobrze wiesz lepiej ode mnie, że to jest po prostu ogromny problem, bo Polacy się, tak jak mówiłaś, przesuplementowują, jest mnóstwo interakcji, te interakcje są drugim bardzo, bardzo poważnym, taką poważnym zagadnieniem medycznym, mi się wydaje. W przypadku probiotyków na szczęście tutaj na razie nie ma zgłaszanych interakcji. One już są na rynku od tylu lat, więc wydaje mi się, że możemy mówić, że dobre jakościowo probiotyki to jest jednak produkt bezpieczny, ale ja zawsze muszę dodać ten pierwszy człon, czyli wysokojakościowe, bo niestety rynek jest tak duży i tak opłacalny ze strony firm, które produkują probiotyki, bo my je po prostu bierzemy, żeby się lepiej poczuć. Bardzo często jest bardzo wiele osób, które po prostu cały rok, cały czas biorą probiotyki, tak? Na przykład osoby, które nie są w stanie utrzymać tej homeostazy w jelitach w żaden sposób i mają jakieś różne jednostki chorobowe, na przykład choroby zapalne jelit, ale z drugiej strony osoby, które teoretycznie nie mają zdiagnozowanej żadnej jednostki chorobowej, tak? Są osoby, które faktycznie te probiotyki przyjmują cały czas i jak nie przyjmują, to one naprawdę czują się dużo gorzej, ich komfort życia bardzo mocno spada.
Jeśli lubisz słuchać mojego podcastu i chciałabyś lub chciałbyś dać mi o tym znać, oceń mój podcast lub zostaw komentarz pod odcinkiem. Dziękuję. Tak się zastanawiam, jeżeli chodzi o właśnie takie konkretne wskazanie dla naszych słuchaczy, bo to jest częste pytanie, które pada. Zgadnij. No tak. Jaki probiotyk do antybiotyku?
Jaki probiotyk do antybiotyku?
Po prostu pytanie number one. Nadal panuje bardzo dużo takich nieprawdziwych informacji wokół tego tematu, więc może powiedzmy tutaj, pomóżmy naszym słuchaczom, żeby to się dobrze, że tak powiem, żeby to dobrze zaklikało, no bo wiesz, no dobór szczepu, tak jak mówisz, jest bardzo ważny, bardzo ważna jest jakość tego probiotyku, więc jakby jak z tym probiotykiem do antybiotyku, kiedy go najlepiej wziąć, jak długo powinna trwać ta probiotykoterapia, czy mamy takie dane, jak to wygląda od strony praktycznej, od strony pacjenta, który zaczyna antybiotyk i teraz on chciałby też zadbać o swój przewód pokarmowy, bo jak wiemy, antybiotyki, no wiemy, jak działają na mikrobiotę, oddziałują bardzo negatywnie. Oczywiście, jeżeli są ku temu wskazania i mamy wskazanie do tego, żeby przyjmować antybiotyk, no to chcemy zaopiekować mikrobiotę poprzez celowaną probiotykoterapię. I tu się zatrzymujemy.
Tak, i to jest bardzo dobre pytanie. I tak naprawdę też dosyć trudne pytanie. Może spróbujemy, zanim dobierzemy sobie jakiś preparat czy szczep, to najpierw spróbujemy odpowiedzieć jak długo. Jak długo? No wszystkie wytyczne mówią, że przynajmniej tak długo jak antybiotyk. Wiemy, my wiemy, to słowa przynajmniej to ja bym chciała po prostu podkreślić, tak? Niestety często faktycznie lekarze jakby mówią, że jak pani bierze antybiotyk, proszę brać probiotyk. Natomiast my wiemy, że probiotyk brany kilka dni, bo antybiotyki na przykład czasami bierzemy 2 dni, 3, czasami...
Tak, takie 3 dniówki są.
Są, jak najbardziej. No to wiadomo, że to w ogóle nie ma żadnego sensu. My wiemy, że taka podstawowa probiotykoterapia, która ma za zadanie w ogóle jakkolwiek ten mikrobiom odbudować, bo... Pamiętajmy o tym, że dużo też dostałam raz takie pytanie na blogu, że ktoś mi wysłał preparat i ten preparat miał chyba z 15 szczepów bakteryjnych. I jakby producent tego preparatu mówił, że to jest super preparat po antybiotyku, ponieważ on zawiera najwięcej szczepów.
No dużo, na rynku. No właśnie.
Tak, ja tutaj chciałabym podkreślić to, że w naszym mikrobiomie tych szczepów jest, nie jestem w stanie powiedzieć ile, ale jest ich bardzo, bardzo, bardzo wiele. Jest to naprawdę kilka dobrych zer. I jakbyśmy mieli tych kilka zer na koncie, to byśmy byli bardzo, bardzo bogaci. Więc jakby to, czy my damy jeden szczep, 2, 3, 3 czy 4, w różnorodności mikrobiomu za wiele zmian nie wprowadzimy. Tu mam zupełnie, ten probiotyk ma mieć zupełnie inne działanie. Preparaty jednoszczepowe zazwyczaj zawierają takie probiotyki, które ja mówię na nie, że są takie super, super, to są takie super probiotyki, to są takie bardzo mocne szczepy o bardzo wysokiej konkurencyjności. Czyli one jakby wpływają na to, że inne szczepy probiotyczne mogą się rozwijać, a te szczepy, które nie są dla nas najlepsze, czyli te szczepy patogenne, mają się wyciszać. I ten probiotyk, tak gdzie on jest bardzo konkurencyjny. Jeżeli chodzi o te preparaty wieloszczepowe, to tamte szczepy powinny mieć potwierdzone działanie synergistyczne, czyli takie, one mają tak samo współgrać, one nie muszą być już takim, nie muszą mieć w składzie takiego super jakiegoś szczepu, chociaż często też mają, ale mają ze sobą współgrać, żeby w jakimś aspekcie zadziałać. I teraz my próbujemy w jakiś sposób chociaż to uszeregować i mówimy o tym, że taki preparat jednoszczepowy na przykład jest na coś konkretnego i taka konkretna rzecz to jest na przykład ten moment, kiedy pojawia się antybiotyk. Tam potrzeba nam takiego momentu, kiedy my dajemy coś, co będzie faktycznie hamować te bakterie też bardzo silne, patogenne, bo pamiętajmy o tym i to jest najważniejsze, jak bierzemy antybiotyk, bierzemy go do końca. To, że się po jednym dniu dobrze
poprawi,
nie ma żadnego znaczenia, bo po jednym dniu większość bakterii faktycznie umrze, ale zostaną te, które są najbardziej oporne, które są po prostu takie najbardziej zjadliwe, najgorzej jest po prostu je zabić. I musimy wybić je do końca, chociaż nie zawsze się to udaje i to też trzeba pamiętać, bo jednak ta oporność jest dosyć duża, ale musimy brać to do końca. I probiotyk ma za zadanie jakby wspomóc też trochę to, że nawet jeżeli coś tam zostanie, żeby to troszeczkę wyciszyć, tak? Czyli jakby ja przynajmniej mogę to powiedzieć, bo na pewno inni specjaliści mogą mieć troszeczkę inne zdanie. Ja rekomenduję w przypadku antybiotykoterapii na przykład probiotyk jednoszczepowy. I mogą być to również probiotyki wieloszczepowe, ale to muszą być te takie probiotyki faktycznie można powiedzieć, tych topowych producentów, tak, które mają potwierdzenie kliniczne w badaniach, że one są, producent wykonuje testy związane z antybiotykoopornością. Innego probiotyku w ogóle nie powinniśmy podawać nikomu. Absolutnie nikomu. Więc moim jakby probiotykiem z wybioru jest właśnie ten Lactobacillus plantarum 299. On jest bardzo dobrym probiotykiem. Mamy producenta, który faktycznie, bo jest chyba kilka producentów w Polsce, którzy faktycznie dostarczają ten szczep, natomiast sprawdźmy tego producenta, który ma badania lekooporności. Ja to bardzo podkreślam, bo możemy sobie i czy naszym pacjentom, a jeżeli prowadzicie jakiś gabinet, czy nie daj Boże, że waszym dzieciom możecie naprawdę bardzo mocno zaszkodzić. A jeżeli chodzi o długość, więc my mówimy o tym, że ta probiotykoterapia od początku antybiotykoterapii przynajmniej 3 miesiące i przez następny rok, czy dobić do roku, czyli na przykład kolejne 9 miesięcy, stosujemy taką probiotykoterapię podtrzymującą. To jest mniej więcej 10 tabletek z blistra, każdego miesiąca. Przy czym znowu te 3 miesiące, Zosiu, to właściwie tylko polegają na to, że badania naukowe głównie pokazują, że stosowanie, głównie jakby mówią nam o wynikach stosowania probiotyków przez 8-12 tygodni. Ale dlaczego? Nie dlatego, że my sobie stwierdziliśmy, że to już będzie wystarczający czas, tylko to dlatego, że takie badania 3-miesięczne to są jeszcze relatywnie badania łatwe do wykonania. Po prostu. Mm-hmm.
Czy to jest czas, który gdzieś tam jest dostępny w badaniach, bo tak. Jest to realne do przeprowadzenia badanie w tym okresie czasu?
Dokładnie.
A nie przez rok albo 2 lata.
Tak, dokładnie. Takie badanie roczne i dwuletnie, jak ja jako naukowiec sobie myślę, że mam przeprowadzić, to już mi się w ogóle robi ciepło, już mi podspływa, bo przecież pacjenci nie przychodzą na wizyty, to przecież takie ilości pieniędzy trzeba, a finansowanie nauki na całym świecie właściwie jest takie samo, więc nie mamy co się oszukiwać. I jakby często też jakby w badaniach te interwencje są po prostu, wynikają po prostu z tego, że my, naukowcy mają jakieś takie przerobowe limity. Ja też to mówię, że my mówimy o tych 3 miesiącach, bo tak mówią badania naukowe, ale to ja nie wiem, czy to powinno być 6 czy 12 miesięcy. Na przykład badania też zresztą z tego szczepu Lactobacillus plantarum 299V, my bardzo często o nim mówimy w kontekście właśnie tym, że to jest bardzo bezpieczny szczep, on ma bardzo dużo badań klinicznych.
No, on ma klinicznych badań mnóstwo. On jest też już teraz dla dzieci dostępny, nie?
Tak, jest dla dzieci dostępny, ja swojemu dziecku też, to też był mój preparat z wyboru, on jest dostępny po 1 roku życia, ale on też również jest polecany dla kobiet w ciąży, były bardzo fajne badania, które pokazują, że akurat ten szczep zwiększa stężenie, może zwiększyć stężenie, znaczy zwiększa wchłanianie żelaza z tych niechemowych produktów nawet o 50%. No i faktycznie kobiety, które były takie duże badania wieloośrodkowe, kobiety, które przez całą ciążę, czyli jakby dużo, dużo dłużej niż 3 miesiące, prawda, przyjmowały ten preparat, to miały lepsze wyniki morfologii. Więc jakby mówię, te 3 miesiące, to my tak sobie mówimy, że 3 miesiące, ale czy to powinno być więcej? No czekamy na te badania.
Znaczy my generalnie widzimy, wnioskujemy z badań wielu przeprowadzonych na tym na przykład konkretnym szczepie, że generalnie on ma wysoki profil bezpieczeństwa. Tak, więc tutaj sugeruje się, że te terapie mogą być długofalowe, ale de facto te badania, które gdzieś tam trwały możliwie najdłużej, to były te max 12 tygodni średnio.
Tak. Zazwyczaj to są te 3 miesiące. Ale w ogóle jak zobaczysz, jakiekolwiek inne suplementy, to jest te 3 miesiące, bo po tych 3 miesiącach jesteśmy w stanie zobaczyć tą odpowiedź metaboliczną, taką pierwszą. Ale czy to powinno być 6 czy 12, jest ciężko powiedzieć, więc na pewno dłużej niż antybiotyk, na pewno przynajmniej te 3 miesiące, ale jeżeli widzimy takie dodatkowe objawy, czyli częstsze biegunki, widzimy, że na przykład częściej boli brzuch, czy mamy jakoś ten, to możemy to jak najbardziej przedłużyć. Bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy faktycznie te 3 miesiące daje taką pewność, że my możemy przynajmniej częściowo wrócić do tej homeostazy. No, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Przy czym homeostazy, mówimy tutaj o tym, że te bakterie patogenne są na takim poziomie, żeby nie zagrażać dobrostanowi organizmu, nie?
Bo jak ale probiotykoterapia celowana w ogóle też poza już jakby antybiotykiem, ona też, tak jak powiedziałyśmy, no mikrobiota jest bardzo mocno skorelowana z funkcjami układu odpornościowego, jest takim trochę trenerem tej naszej odporności już od najmłodszych lat, pierwszych dni życia i tak naprawdę mikrobiota nie bez przyczyny leży blisko układu odpornościowego w przewodzie pokarmowym, bo one są w stałej komunikacji, gdzieś tam ze sobą stale współpracują, zarówno w kontekście odporności wrodzonej, jak i nabytej. Ale wiesz, wydaje mi się, że też właśnie w kontekście antybiotykoterapii dodatek tego probiotyku będzie po pierwsze zapobiegał rozwojowi biegunki poantybiotykowej, no bo temu chcemy de facto zapobiec w pierwszej kolejności, odbudowie tej mikrobioty, no ale też wtórnie przyczynić się może do poprawy funkcji odpornościowych, nie? Jakby, wiesz, chodzi mi o taki kontekst szerszy, no bo zdecydowanie antybiotyk gdzieś tam zadziała przyczynowo i jakby uskuteczni rozwiązanie konkretnego problemu, natomiast on też będzie wpływał negatywnie na mikrobiotę, w związku z czym tutaj też ta odporność może nam po prostu trochę lec w gruzach i w związku z tym ta probiotykoterapia celowana też nam może pomóc w odbudowie funkcji odpornościowych.
Tak, i tutaj bardzo to też widać u dzieci, bo faktycznie jak wejdziemy w to błędne koło antybiotyków u niektórych dzieci, to faktycznie ta odporność jest bardzo, bardzo niska. Ja to tak mówię, błędne koło, bo po podaniu pierwszego antybiotyku, jeżeli trafi nam się zaraz jakaś druga infekcja, często też kończymy, bo nawet te infekcje wirusowe często mają nadkażenia bakteryjne i one też często się niestety kończą antybiotykiem. I no, są dzieci, które mają przez rok podawane 4 albo 5 tych antybiotykoterapii i to nie jest tak bardzo teraz rzadka przyczyna, znaczy rzadka teraz taka sprawa, tak naprawdę. I faktycznie ta odporność jest bardzo, bardzo u tych dzieci obniżona, co znowu powoduje, że są podatne na dalsze infekcje i znowu podanie tego antybiotyku. I ja też podkreślam w przypadku probiotykoterapii dzieci, że jeżeli następuje w ciągu tych 3 miesięcy, czyli tej odbudowy podania antybiotyk, zaczynamy od zera. To jest tutaj oczywiste i tak naprawdę bardzo często, jak byśmy pytali mamy, to te dzieci powinny być cały czas na tych probiotykach z racji tego po prostu, że ten antybiotyk trafia się coraz częściej. Coraz częściej niestety, więc tutaj tak, to jest bardzo, bardzo ważny aspekt przywrócenia odporności, jak najbardziej probiotyki i wtedy też dieta, bo pamiętajmy o tym, że dieta jeżeli prowadzimy probiotykoterapię, mamy nadal bardzo kiepską dietę, ubogą w błonnik, bogatą w nasycone kwasy tłuszczowe, bogatą w cukry proste, to faktycznie ta probiotykoterapia może nie odnieść takich efektów.
No właśnie, bo to też pamiętajmy, to zawsze też podkreślamy tutaj, podkreślam w rozmowie z różnymi ekspertami, że to jest wisienka na torcie, to nie zrobi za nas roboty, w związku z tym to jest uzupełnienie całego procesu żywieniowego u konkretnej osoby. No dobra, a jeszcze tak na zakończenie, bo patrzę, a tu już tak dużo czasu minęło i rozmawiać mogłybyśmy, myślę, kolejne godziny. Natomiast w tematach kobiecych, czy jakby jest sens tutaj stosowania probiotyków na przykład w kontekście różnych dolegliwości ze strony dróg rodnych, różnych, wiesz, takich infekcji? Jak to właśnie wygląda od strony takiego praktycznego podejścia do probiotyków?
No jeżeli chodzi o probiotyki takie typowe na infekcje kobiece, te infekcje intymne, to są probiotyki, które są zarejestrowane jako leki, bo mamy na przykład taką jednostkę chorobową, która mówi o zakażeniu bakteryjnym czy zakażeniu grzybicznym pochwy i faktycznie tutaj ta probiotyki mogą, skoro one mogą leczyć jednostkę chorobową, mamy jednostkę chorobową, mamy proces leczenia, one faktycznie i są rejestrowane w Polsce jako leki. No i to jest bardzo powszechnie stosowane, część z nich jest oczywiście bez recepty. Warto jednak zawsze to konsultować z ginekologiem, bo są osoby, które są kobiety, które mają dużo skłonności do infekcji i jakby cały czas branie takich probiotyków to też nie jest taka odpowiedź stuprocentowa. Warto jednak skonsultować się z lekarzem, żeby wdrożyć na przykład jakieś inne działania, ale bardzo często jednak, między innymi przez to, że kobiety biorą antykoncepcję hormonalną, która predysponuje do tego, że jakby wysusza błony śluzowe, zmniejsza ilość tego śluzu, który tam powinien być, probiotyki faktycznie mogą nam takie dolegliwości związane po prostu z tym, że o antykoncepcję niestety martwią się kobiety, również w XXI wieku, jakby te nasze dolegliwości jak najbardziej złagodzić. Natomiast w przypadku w ogóle takiej probiotykoterapii kobiet, to faktycznie te probiotyki mają bardzo szerokie zastosowanie w każdym etapie, bo w przypadku takich jednostek jak na przykład endometrioza, to tutaj część osób faktycznie probiotyki mogą u części zadziałać, u części faktycznie nie i te badania też są bardzo różne, ale na przykład już w przypadku właśnie zwiększenia wchłaniania u kobiet w ciąży, które mają problem z anemią. Z anemią jest taki dosyć szeroki problem, że podawanie dużych ilości żelaza po pierwsze powoduje, że to żelazo i tak nie jest wchłaniane i zostaje nam w przewodzie pokarmowym, co de facto powoduje dysbiozę, bo żelazo bardzo mocno powoduje zmiany w mikrobiomie, ale to też bardzo mocno predysponuje do negatywnych takich objawów żołądkowo-jelitowych. I bardzo często po prostu...
Dymne koło, nie? Się robi.
Tak, tam naprawdę to żelazo... Jakby tutaj ta probiotykoterapia może być taką odpowiedzią na to, że możemy przyjmować troszeczkę mniejsze dawki, takie na przykład 100% RDA dla kobiet w ciąży, to jest mniej więcej 27 mg, które dostępne są w suplementach dla kobiet w ciąży, między innymi, i wtedy to żelazo na przykład z takim probiotykiem wiadomo, że będzie nam się gdzieś tam lepiej wchłaniało u kobiet, które mają taki problem. Również w przypadku... bardzo tak naprawdę tej problemem z zajściem w ciążę, na przykład zespołu policystycznych jajników. Wiemy, że na przykład tam bardzo świetnie działa symbiotyk. Mamy takie badania już na naszej polskiej populacji, probiotyk wieloszczepowy plus właśnie ten prebiotyk zamknięty w kapsułce przez 3 miesiące, wiemy, że tam te parametry związane z samą jednostką chorobową, czyli insulina, metabolizm glukozy i te parametry hormonalne, szczególnie...
I androgenowe tam pamiętam, że mocno poszły
tak,
w dół.
Tak. Obniżenie tych hormonów męskich zwiększa prawdopodobieństwo po pierwsze zajścia w ciąży u takiej kobiety, tak? Czyli bardzo często też taka probiotyki są też stosowane w niepłodności o takiej znanej albo też nieznanej etiologii. Nie zawsze to jest coś, co zadziała, ale bardzo często można to wdrożyć, bo tak naprawdę jest to bezpieczne, nie mają tutaj żadnych interakcji, a tak może pomóc. Co ciekawe, mamy dosyć takie silne dowody na to, że w przypadku poprawy płodności mężczyzn probiotykoterapia bardzo ładnie poprawia parametry plemnikowe. Które są teraz dramatyczne. To my wiemy, że po prostu 20 lat temu to, co teraz jest normą, było niepłodnością. Więc
wiele par zmaga się z tym problemem, więc tutaj też taki kolejny element jakby całej tej układanki.
Tak, to zawsze mówimy o takim jakby terapii par, prawda? Więc jakby tutaj jak najbardziej i ta kobieca strona i męska. Natomiast znowu w przypadku na przykład tego okresu okołomenopauzalnego mamy również badania, że stosowanie probiotyków, ale tam już tam były bardzo fajne też wielośrodkowe badania, natomiast tam już było stosowanie przez rok tych probiotyków ponad. Wiemy na przykład, że niektóre szczepy mogą nas chronić przed osteoporozą.
No to jest właśnie bardzo ciekawe. Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe. Ostatnio to rozkminiałam, co mają kości co ma mikrobiota do kości. Okazuje się, że dużo i tutaj też może być pewien
jest
punkt uchwytu działania.
Jest również ta oś jelito-kości jak najbardziej. Więc jakby tak jak mówiłaś na początku, właściwie każdy aspekt, gdzie byśmy nie zaglądali, to gdzieś tam ten mikrobiom może mieć znaczenie. I tutaj również miał. Bo faktycznie te badania po roku pokazywały, że ryzyko tej tej osteoporozy u kobiet było mniejsze. Więc jeżeli akurat w przypadku tych dolegliwości kobiecych, czy fizjologii kobiecej tak naprawdę, tutaj te probiotyki mogą jak najbardziej w bardzo wielu aspektach po prostu pomóc, albo też podnieść komfort życia.
Mhm. Ale wiesz co, to powiedz nam może trochę więcej o kursie twoim, no bo to jest kurs Petarda. Tam jest tak naprawdę wszystko na temat takiego praktycznego stosowania probiotyków. Tu mi leci coś, ale sytuacja opanowana. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Natomiast powiedz nam coś o tym kursie, bo wydaje mi się, że właśnie, tak jak rozmawiamy o tych probiotykach w takim ujęciu praktycznym, no w tym kursie jest wszystko na ten temat, co, jak to wszystko pociągnąć racjonalnie, tę suplementację probiotyczną, w takim właśnie praktycznym ujęciu. Więc może powiedz nam, dla kogo w ogóle ten kurs jest dedykowany, kto może z tego kursu skorzystać, kto będzie, że tak powiem, zadowolonym użytkownikiem, korzystając z tego produktu, jakim jest kurs o probiotykoterapii.
Wiesz co, no to jest w ogóle mój pierwszy kurs i też my w ogóle ten kurs stworzyłyśmy z profesor Konieczną Żydecką, chyba jednym z...
Tak, Karolina była u mnie już, tak, profesor Konieczna Żydecka była tutaj, gościła u mnie dwukrotnie, na temat właśnie rozmawiałyśmy psychobiotyków i tego, czy emocje pochodzą z brzucha. Odsyłam naszych słuchaczy do poprzednich odcinków.
Tak, i z doktor Mają Czerwińską-Rogowską, czyli właściwie...
Też była.
Tak, to wszyscy u ciebie byli.
Prawie.
Prawie. Po prostu, jeżeli chodzi o mnie i panią profesor z Konieczną, to właściwie to jest pierwszy kurs, jaki my w ogóle stworzyłyśmy. Ja nigdy wcześniej nie zastanawiałam się w ogóle nad stworzeniem kursu, natomiast odkąd prowadzę bloga, no to powiem ci, Zosia, że ja jestem trochę przerażona, co w tym internecie jest. I jakby ten kurs jest trochę, mi się wydaje, bardziej skierowany jednak do specjalistów, bo pacjent po prostu powinien pójść do specjalisty po poradę, ją otrzymać i nie musi kupować kursu, żeby po prostu, nie musi się zastanawiać nad różnymi rzeczami. Natomiast specjaliści jak najbardziej mi się wydaje, że mam nadzieję, że skorzystają na tym kursie, bo nie jest, my próbujemy faktycznie dawać tam jakieś takie odpowiedzi na konkretne pytania. Próbujemy polecić chociaż preparat jedno, wieloszczepowy na daną jednostkę chorobową. Mam nadzieję, że zrobiliśmy to w miarę kompleksowo, bo próbowaliśmy jakby dopasować to. Mamy osobny moduł probiotykoterapii dzieci, który zresztą ja prowadzę, taki wstęp do probiotyków, bo z różną wiedzą faktycznie ludzie przychodzą. Mamy właśnie tą probiotykoterapię kobiecą, mamy zaburzenia gastroenterologiczne, mamy również probiotykoterapię już dla specjalistów w tych stanach ciężkich, gdzie faktycznie te probiotyki nie wiadomo, czy mamy podawać, czy nie. Mamy SIBO jako osobny moduł, bo o tym SIBO to już mówimy, jest niesamowite są rzeczy w tym internecie, a znowu jakby ta diagnostyka jest bardzo taka dziwna, trudna, znowu bardzo wiele różnych czynnościowych zaburzeń jest do tego SIBO wrzucone, więc jakby...
Nie jest to takie proste, jak się wydaje.
I też tam, gdzie możemy i gdzie możemy polecić jakieś proste rozwiązania, tam to rozwiązujemy, a tam, gdzie jest to trudne, to odwołujemy się do badań i jakby staramy się jakby wytłumaczyć, dlaczego, czy można, czy nie można, dlaczego, czy warto, czy nie warto, bo jak mówię, to nie jest jeszcze takie bardzo, bardzo oczywiste. Więc no, ja mam nadzieję, że na razie mamy dosyć dobry odbiór, jeżeli chodzi o kurs. My planujemy też go gdzieś tam uaktualniać, tak żeby, jeżeli coś pojawi się nowego, tak żeby ci nasi słuchacze też wiedzieli o tym, no bo my właściwie cały czas no, jesteśmy na bieżąco, tak? Cały czas w tym siedzimy i też mamy takie, ja mam takie, no chciałabym po prostu, żeby faktycznie ktoś z tego kursu skorzystał, bo niestety, niestety ja jestem trochę przerażona, tak? Jak już ktoś prowadzi probiotykoterapię, to tak na wszystko zawsze, a później gdzieś tam jest taki problem, że nie ma tej współpracy między specjalistami, lekarze widząc takie zdania, niestety robią krok wstecz, farmaceuci również, co jest moim zdaniem bardzo, jak najbardziej zasadne, więc my próbujemy jakby zmienić takie podejście na bardziej racjonalne.
Czyli taka mapa po probiotykoterapii od specjalistek, ekspertek.
To jest tak, kurs probiotykoterapii, kompleksowy kurs probiotykoterapii klinicznej. My tak go staraliśmy się też zrobić i mam nadzieję, że tak on jest też odbierany, ale...
Zostawię Wam w opisie odcinka też link do kursu z moim kodem zniżkowym, który możecie wykorzystać, także szczegóły w opisie, a na zakończenie take home. Ostatnio na slajdzie napisałam masaż zamiast message, ale chodzi mi o message dla naszych słuchaczy, więc ja może zadam ostatnie pytanie, takie pytanie po prostu combine, nie wiem czy na nie odpowiesz, ale je zadam. Czy każdy powinien się suplementować probiotycznie? Tadam.
Wiesz co? To nie jest aż takie trudne pytanie. Wydaje mi się, że raz w życiu na pewno, bo chociaż raz w życiu na pewno każdy z nas brał antybiotyk. Więc wydaje mi się, że każdy z nas będzie miał do czynienia z probiotykiem, czy tego chce, czy nie. Mhm. Przynajmniej powinien. A to, czy jeżeli ktoś by chciał mieć do czynienia częściej, to on już sam będzie też o tym wiedział, bo on będzie tej pomocy po prostu szukał. Mhm.
I to jest zakończenie i taki focus point naszego dzisiejszego odcinka. Dominika, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo fajna nam z tego rozmowa wyszła. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też tutaj będą aktywni pod odcinkiem. Zostawcie komentarz, jak Wam się nas dzisiaj słuchało. Nie poruszyłyśmy miliona wątków, ale po to jest właśnie ten kurs, żebyście mogli gdzieś tam czerpać wiedzę od ekspertek, taką wiedzę racjonalną na temat właśnie takiej zasadnej probiotykoterapii w oparciu o aktualną wiedzę naukową. Dziękuję, Dominika.
Dziękuję serdecznie, Zosia, dziękuję wszystkim słuchaczom, mam nadzieję, że coś wyciągniecie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tak jak najbardziej pod odcinkiem, ja też później Zosia mnie zaktywuje, mogę jak najbardziej odpowiadać. Zapraszam też do siebie na profil metabolika.pl i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dzięki.
Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy się wiedzą.